Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, rozpoczynamy czas dzisiejszej katechezy. Trzy stopnie sakramentu święceń to pierwszy z punktów, które podejmiemy, oraz kolejne święcenia biskupie, pełnia sakramentu święceń. To tematy, które dzisiaj rozważymy podczas katechezy. Sobór Watykański II stwierdza, że biskupi przekazali prawomocnie zadanie swego urzędu w różnym stopniu różnym jednostkom w Kościele. I dodaje. Tak oto urząd kościelny przez Boga ustanowiony sprawowany jest w różnych stopniach święceń przez tych, którzy od starożytności noszą nazwę biskupów, prezbiterów i diakonów. Z kolei katechizm Kościoła katolickiego wyjaśnia, iż nauka katolicka wyrażona w liturgii i stała praktyka Kościoła uznają, że istnieją dwa stopnie uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa. Episkopat i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczone do pomocy im i służenia. Dlatego pojęcie sacerdos, kapłan, oznacza obecnie kapłanów i prezbiterów, a nie diakonów. Nauka katolicka przyjmuje jednak, że zarówno dwa stopnie uczestnictwa w kapłaństwie, to jest episkopat i prezbiterat, jak i stopień służby, diakonat, są udzielane za pośrednictwem aktu sakramentalnego nazywanego święceniami, to znaczy przez sakrament święceń. Istnieje zatem jeden tylko sakrament udzielany w różnych stopniach. Mamy więc różnice stopni, zakresu, ale nie samej natury. To mówi nam Sobór Watykański II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego na temat stopni sakramentu święceń. Przejdźmy do sakramentu, do tego stopnia święceń biskupich, do pełni sakramentu święceń. Sam termin biskup wywodzi się z greckiego episkopos. Słowo to oznacza namiestnika. W Nowym Testamencie termin ten został użyty 5 razy. Raz odnosi się do Chrystusa jako pasterza i stróża. Spójrzmy, pierwszy list świętego Piotra, rozdział 2, werset 25. Natomiast w pozostałych 4 przypadkach określa ludzi, którzy pełnią funkcję lub służbę we wspólnocie. U źródła bycia biskupem leży więc zatroskanie o wspólnotę, o jej dobro, realizowane poprzez służbę i wzięcie za tę wspólnotę odpowiedzialności. W Dziejach Apostolskich czytamy: uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, poucza Pismo Święte zwierzchników Kościoła. Analogicznie ci, którzy tę opiekę biskupa zostali, tą opieką zostali objęci, zobowiązani są do posłuszeństwa w wierze i przez wiarę oraz do troszczenia się o swojego biskupa. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, kandydat na biskupa musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi odznaczać się niezachwianą wiarą, dobrymi obyczajami, pobożnością, gorliwością pasterską, mądrością, roztropnością i ludzkimi cnotami. Musi mieć również cechy wymagane do pełnienia konkretnego urzędu, które ma być mu powierzone. Musi też cieszyć się dobrą opinią w swoim otoczeniu. Musi mieć co najmniej 35 lat i więcej niż 5 lat kapłaństwa. Powinien również mieć odpowiednie wykształcenie, doktorat lub co najmniej licencjat kanoniczny z Pisma Świętego, teologii lub prawa kanonicznego uzyskany na uczelni kościelnej. A jeśli nie ma takiego tytułu, powinien wykazać się prawdziwą biegłością w tych dyscyplinach. Do Stolicy Apostolskiej należy ostateczny osąd co do zdatności kandydata. Ogromną rolę w tym procesie odgrywa nuncjusz apostolski w danym kraju. To on zgłasza do Stolicy Apostolskiej 3 kandydatów. Może to trwać długo. O każdym przygotowane jest jak najpełniejsze opracowanie pokazujące drogę jego życia, charakteryzujące go jako człowieka. Te informacje zbierane są w tajemnicy. 3 nazwiska wraz ze wszystkimi możliwymi do zdobycia informacjami i opinią samego nuncjusza trafiają do kongregacji do spraw biskupów. Tu są analizowane, gdy członkowie kongregacji uznają, że mają wystarczającą wiedzę na temat kandydata, przedstawiają tych trzech kandydatów papieżowi wraz z całą dokumentacją i na tej podstawie papież podejmuje decyzję. Może się zdarzyć, że nie wybierze nikogo z przedstawionej listy i wtedy cała procedura zaczyna się od początku. Święcenia, biskupie, mają swój początek w nasieniu apostolskim. Apostołowie wybrani przez Jezusa, napełnieni Duchem Świętym, przekazali ten dar swoim pomocnikom przez włożenie na nich rąk. Ci zaś przekazali go swoim następcom. I w ten sposób dar ten przekazany został aż do naszych czasów w sakrze biskupiej. Święcenia biskupie mają zatem swoje źródło w czasach apostolskich. Każdy z obecnych biskupów jest następcą apostołów w dosłownym znaczeniu tego słowa. Zostali bowiem wyświęceni przez nałożenie rąk tych, na których nałożyli ręce apostołowie. Tak zwana sukcesja apostolska. Święcenia biskupie to pełnia sakramentu święceń. Nazywane są również konsekracją lub sakrą i stanowią trzeci, jednocześnie najwyższy stopień sakramentu święceń. Kościół naucza, że biskupi z ustanowienia Bożego stali się następcami apostołów jako pasterze Kościoła. Kto więc ich słucha, słucha Chrystusa. A kto nimi gardzi, gardzi Chrystusem i tym, który posłał Chrystusa. To Sobór Watykański w konstytucji Lumen Gentium. By wypełnić swoje wzniosłe posłanie, apostołowie zostali ubogaceni przez Chrystusa Duchem Świętym stępującym na nich. Sobór Watykański II uczy, że przez konsekrację biskupią udziela się pełni sakramentu święceń, która zarówno tradycji liturgicznej Kościoła, jak i w wypowiedziach świętych ojców nazywana jest najwyższym kapłaństwem bądź pełnią świętego posługiwania. Z pełnią sakramentu święceń łączy się również pełnia władzy wykonawczej, sądowniczej i ustawodawczej. To dlatego biskup stojący na czele kościoła partykularnego, czyli diecezji, jest widzialnym znakiem jedności kościoła i sprawuje nad nim rząd pasterski. Biskup jest zatem na wzór Chrystusa pasterzem, kapłanem i mistrzem w powierzonym mu kościele partykularnym. To on jest prawdziwym i autentycznym nauczycielem wiary, kapłanem i pasterzem. Więcej, katechizm Kościoła katolickiego poucza nas, że biskup przyjmuje rolę samego Chrystusa i działa w jego osobie. Punkt 1558. Do głównych zadań biskupa należy głoszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów. Biskup ma obowiązek troszczyć się o powierzony Kościołowi depozyt wiary i przekazywać objawioną prawdę wiernym. Jest to obowiązek bardzo istotny, gdyż na nim buduje się wiara i codzienne życie wszystkich wierzących. Zapewne każdy z nas ma tego świadomość, gdyż niejednokrotnie doświadczyliśmy posługi Słowa Bożego, a równocześnie historia uczy nas, jak łatwo przez wykrzywienie czy zniekształcenie prawdy doprowadzić do rozłamu w Kościele i do oddalenia człowieka od Pana Boga. Biskup ma zatem troszczyć się o to, by Słowo Boże było przekazywane bez zniekształceń, by było zgodne z nauką Ewangelii, z tradycją Kościoła, co za tym idzie z urzędem nauczycielskim Kościoła. Z tego też powodu biskupi mają prawo do kontrolowania i potwierdzania autentyczność chociażby pism religijnych, książek, artykułów. Czynią to sami lub przez wybrane przez siebie osoby. Również chociażby posługa katechetyczna, także każdy, kto idzie uczyć katechezy, musi mieć misję od księdza biskupa, musi mieć to potwierdzenie. Bo to właśnie on czuwa nad tym, aby nauka była podawana we właściwy sposób, aby nie było żadnych odstępstw. Sprawując sakramenty, biskup wypełnia funkcję uświęcenia człowieka. To on kieruje praktyką chrztu, jest naturalnym szafarzem bierzmowania, szafarzem święceń i władarzem dyscypliny pokutnej. To biskup sprawuje Eucharystię i troszczy się o jej sprawowanie w diecezji. Każda zgodna z prawem celebracji Eucharystii podlega władzy biskupa. W każdej bowiem wspólnocie ołtarza dzięki świętej posłudze biskupa ukazuje się miłość i jedność mistycznego ciała Chrystusa. To dlatego Eucharystia sprawowana przez biskupa ma zupełnie wyjątkowe znaczenie. Wyraża się w niej Kościół zgromadzony wokół ołtarza pod przewodnictwem tego, kto w sposób dzialny reprezentuje Chrystusa, dobrego pasterza i głowę Kościoła. Wydaje się, że nic nie może wyjaśnić lepiej samej natury biskupstwa od modlitwy konsekracyjnej podanej przez Hipolita Rzymskiego, którą jeden z biskupów w imieniu wszystkich biskupów obecnych odmawia przy włożeniu rąk na tego, kto otrzymuje święcenia biskupie. Ta modlitwa brzmi w następujący sposób. Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojcze miłosierdzia i wszelkiej pociechy, ześlij teraz pochodzącą od Ciebie moc najwyższego Ducha, jakiego dałeś umiłowanemu Synowi swemu Jezusowi Chrystusowi, a przez Niego przekazałeś świętym apostołom, aby budowali na każdym miejscu Kościół Twój jako świątynię Twoją na nieustanną cześć i chwałę Twego imienia. Spraw, Ojcze, Znawco serc ludzkich, by ten oto sługa Twój, którego wybrałeś na godność biskupią, nienagannie pasterzował trzodzie Twojej świętej i pełnił dla Ciebie służbę arcykapłańską we dnie i w nocy, by nieustannie przejednywał oblicze Twoje i ofiarowywał Ci dary świętego Kościoła Twego, by mocą ducha arcykapłańskiego posiadał władzę odpuszczania grzechów zgodnie z rozporządzeniem Twoim, by rozdzielał zadania podług woli Twojej i rozwiązywał wszystkie więzy mocą władzy udzielonej przez Ciebie apostołom Twoim, by Ci był miły przez łagodność i czystość serca swego, składając Ci w ofierze woń cnót przez Syna Twego Jezusa Chrystusa, przez którego Tobie chwała i moc, i cześć, Ojcu i Synowi wraz z Duchem Świętym, w świętym Kościele Twoim, teraz i na wieki wieków. Amen. To modlitwa świętego Hipolita. Właśnie modlitwa konsekracyjna przy udzielaniu święceń biskupich. Kolegium biskupów zjednoczonych pod przewodnictwem jednej głowy, którą jest biskup Rzymu, następca świętego Piotra, wyraża jedność, różnorodność i powszechność owczarni Chrystusa. Jednym z istotnych elementów władzy biskupiej jest jego kolegialny charakter. Członkiem kolegium biskupów staje się na mocy sakramentu święceń biskupich, a wyraża się to w jedności z głową kolegium i wszystkimi jej członkami. Tak jak niegdyś apostołowie stanowili fundament i znak jedności rodzącego się Kościoła, tak dziś wszyscy biskupi stanowią źródło jedności Kościoła. Jednym ze znaków tego jest praktyka Kościoła polegająca na tym, że w konsekracji nowego biskupa uczestniczy większa liczba biskupów. To jest przynajmniej dwóch. Potrzebna jest również decyzja biskupa Rzymu, by podkreślić więź Kościoła partykularnego i powszechnego i zapewnić jego jedność. Co więcej, każdy biskup jest odpowiedzialny nie tylko za powierzoną mu diecezję, ale uczestniczy w trosce o wszystkie kościoły i jest odpowiedzialny razem z innymi biskupami za apostolskie posłanie całego kościoła. Nigdy zresztą żadna diecezja, tak jak żaden biskup, nie może uwolnić się od odpowiedzialności za cały kościół, a co za tym idzie, za te jego części, które potrzebują wsparcia i pomocy. Ta jedność i więź braterska stoi u podstaw misyjnej działalności Kościoła, kiedy to poszczególne diecezje czy zgromadzenia zakonne wysyłają do innych diecezji, krajów, kontynentów, swoich kapłanów, by ci pomagali w głoszeniu Ewangelii i sprawowaniu sakramentów tam, gdzie brakuje kapłanów. Do tego między innymi nawiązał Benedykt XVI przemówienie do polskiego duchowieństwa, wezywając do troski o naszych rodaków, którzy emigrują za granicę w poszukiwaniu pracy. Sam fakt, że wyjechali, nie oznacza, że nasza odpowiedzialność za nich wygasła. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zobowiązani do troski o nich. Dlatego też tak wielu kapłanów właśnie posługuje tam, gdzie jest Polonia. Troska o cały Kościół wyraża się również w pomocy materialnej osobom i krajom potrzebującym. Tak jak kiedyś my korzystaliśmy z tej pomocy, tak dzisiaj jesteśmy zobowiązani do otwartości pomocy tym, którzy tej pomocy teraz potrzebują. Wielu spośród nas pamięta doskonale czasy komunistyczne, gdy wiele instytucji kościelnych utrzymywało się i mogło przetrwać dzięki pomocy Kościoła krajów zachodniej Europy. Wtedy zaciągnęliśmy zobowiązanie wobec Kościoła, które dziś powinniśmy wypełniać. I podsumowując te treści, zbierzmy je w całość. Tożsamość biskupa wypływa od samego Jezusa Chrystusa, który dzięki ustanowieniu przez Ojca i namaszczeniu Duchem Świętym jest nauczycielem, kapłanem i pasterzem. Biskup na mocy swej więzi z Chrystusem i na mocy pełni sakrament święceń, który otrzymał przez Ducha Świętego, staje się szafarzem łaski najwyższego kapłaństwa i zostaje uzdolniony do działania w osobie Chrystusa in persona Christi, w Jego imieniu. Posłannictwo biskupa w odniesieniu do potrójnej funkcji Chrystusa ukazane jest w obrędzie święceń biskupa, który występuje w pontyfikale rzymskim. Wśród trzech funkcji wypełnianych przez biskupa należy wyróżnić funkcję uświęcenia, która powiązana jest z misją nauczania i rządzenia, jak również stanowi źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. Urząd biskupa pojmowany jest jako służba w Kościele. Sięga on początków chrześcijaństwa i jest związany z sukcesją apostolską, która bierze swój początek od samych apostołów. Jezus Chrystus sam wybrał spośród uczniów 12, których zadaniem było towarzyszenie. Natomiast darem, jaki otrzymali apostołowie, było wylanie Ducha Świętego. Apostołów tych ustanowił jako kolegium, czyli jako stały zespół, na którego czele postawił wybranego spośród nich Piotra. Przez nałożenie rąk biskupów, a także modlitwę święceń, zostaje kandydatowi udzielony dar Ducha Świętego w celu pełnienia urzędu biskupiego. Nałożenie rąk czy konsekracja biskupia udziela pełni sakramentu święceń, najwyższego kapłaństwa, całości świętej posługi. W liturgii sakramentu święceń gest ten ma charakter czynnościowy, wskazujący na przekazanie urzędowej mocy i Ducha Świętego. Wyraża on łączność z Jezusem Chrystusem i apostolskim początkiem Kościoła. Duch Święty przekazany przez biskupów, konsekratorów, przeznacza wyświęconego do służby Kościołowi. Sakrament święceń udziela specjalnej łaski Ducha Świętego, który czyni wyświęconego narzędziem Chrystusa i uzdalnia go, aby mógł działać w jego potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla, stosownie do stopni tego sakramentu. Biskup naznaczony pełnią sakramentu święceń przez Ducha Świętego, który został mu dany w święceniach, realizuje funkcję pasterską w trzech wymiarach: nauczania, uświęcania i kierowania. Wśród nich należy wymienić głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i kierowanie powierzoną diecezją. Podkreślone to zostało przez Sobór Watykański II, który stwierdził, że biskup posiada pełnię władzy pasterskiej. Wraz z funkcją uświęcania została mu podarowana funkcja nauczycielska i rządzenia. I jako tacy uobecniają sobą Chrystusa, stojąc na czele pańskiej owczarni. Jan Paweł II. Przywołajmy również słowa Ojca Świętego w naszej refleksji, którym to w książce Wstańcie się, chodźmy. Papież, objaśniając znak włożenia mitry podczas liturgii święceń, pisze następujące słowa. Nowo wyświęcone przyjmuje ją jako zobowiązanie do zaangażowania, aby zajaśniał nam nad nim blask świętości i był godzien otrzymać niewiędnący wieniec chwały, gdy ukaże się Chrystus, najwyższy pasterz. Biskup jest więc w szczególny sposób wezwany do osobistej świętości, aby wzrastała i pogłębiała się świętość wspólnoty Kościoła, która została mu powierzona. Jan Paweł II, książka Wstańcie, chodźmy.